Jak przekonać zarząd do bezpieczeństwa IT? 14 czerwca 2011, 14.14. W większości zaleceń dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego, takich jak ISO 27002, na jednym z pierwszych miejsc wymieniane jest uzyskanie wsparcia zarządu. Tylko jak to wsparcie uzyskać? Prowadzenie jakichkolwiek działań związanych z bezpieczeństwem informacji jest skazane na porażkę, jeśli nie będzie im towarzyszyło wyraźne wsparcie ze strony kierownictwa organizacji. Zmiany zachowań pracowników w zakresie bezpieczeństwa są przede wszystkim zmianą kulturową, do której przeprowadzenia niezbędny jest przykład płynący z góry. Zdecydowana postawa kierownictwa jest też kluczowa do przekonania naturalnie pojawiających się w takich przypadkach sceptyków i malkontentów. Brak tego wsparcia jest w stanie położyć wiele inicjatyw przeprowadzanych przez specjalistów. Osoby o wykształceniu technicznym mają niestety tendencję do ignorowania czynnika ludzkiego i nie zawsze potrafią sobie z nim radzić, bo wiedzy tej nikt im nigdy nie przekazał, zwłaszcza na uczelni. Cała sztuka polega przy tym na przewidzeniu reakcji personelu i przygotowanie dla wszystkich zaangażowanych osób odpowiednich argumentów zawczasu. Każda nieprzemyślana odpowiedź w stylu "bo tak" albo "bo tak mówi polityka" udzielona malkontentowi przyczynia się do hamowania zmian, a nawet porażki akcji. Tymczasem kluczem do każdej zmiany kulturowej w organizacji, w tym związanej z bezpieczeństwem, jest uświadomienie każdemu zaangażowanemu, co konkretnie grozi mu w wyniku zaniedbań w zakresie ochrony informacji. Z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę, im wyżej w hierarchii, tym łatwiej, bo ta odpowiedzialność rośnie. Pracownicy wszystkich szczebli muszą sobie uświadomić, że w wyniku jednostkowych zaniedbań wymierne szkody może ponieść cała firma, a straty mogą dotknąć ich osobiście, nie tylko w postaci sankcji dyscyplinarnych czy karnych. Jedną z kategorii, w których firmy dotknięte wyciekami danych ponoszą największe straty, są utracone korzyści lost business. Mówiąc prościej, w wyniku wycieku danych firma może stracić klienta, a wtedy zespół go obsługujący stanie się po prostu zbędny. Przygotowując prezentację dla zarządu na ten temat, warto rozpocząć od przeglądu przepisów karnych z ustawy o ochronie danych osobowych. Nakładają one cały wachlarz kar, począwszy od grzywny, a skończywszy na pozbawieniu wolności. Na osoby naruszające obowiązki związane z ochroną danych osobowych. Przepisy te dotyczą szeregu zaniedbań i naruszeń dokonywanych przez całe spektrum osób, począwszy od osób na stanowiskach kierowniczych, a skończywszy na szeregowych pracownikach. W przypadku niektórych instytucji arsenał ten można uzupełnić o przepisy związane z ochroną informacji niejawnych, informacji finansowych czy medycznych. Bardzo dobrych argumentów dostarczy przegląd archiwum decyzji wydanych przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych GIODO. W przypadku konkretnych instytucji decyzje te są dostępne publicznie na stronach GIODO, w zakładce Prawo i dalej w działach Wyroki oraz Decyzje. Zwłaszcza te ostatnie podzielone są według sektorów: banki, fundacje, samorządy, co ułatwia przygotowanie wyboru decyzji z najbardziej zbliżonej do nas branży. Dzięki temu opisywane tam problemy i wydane przez GIODO decyzje będą przedstawione w kontekście łatwym do skojarzenia z naszą własną sytuacją. Analiza decyzji GIODO jest przydatna jeszcze do jednego celu: porównania bieżących praktyk w naszej instytucji z działaniami, które zostały zakwestionowane przez GIODO w innych instytucjach Gap Analysis. Wynik przeglądu takich zbieżności przeprowadzonego z zarządem, kierownikami i pracownikami sprowadza się do wyciągnięcia przez wszystkich zainteresowanych wniosków, co inni robili źle i jakie ponieśli konsekwencje. Najlepszym źródłem tego typu przykładów jest jednak historia naszej własnej organizacji. Zwłaszcza w przypadku dużych i rozproszonych firm czy instytucji bardzo prawdopodobne jest, że w przeszłości zdarzały się już incydenty związane z bezpieczeństwem. Warto dotrzeć do osób znających ich szczegóły i je wyeksponować. Każdy taki incydent jest na wagę złota, bo ma lokalny kontekst i przypominany zarządowi w prezentacji przyciągnie ich uwagę. W przypadku dużych firm incydentów można wręcz poszukać w Google na przykład. Doniesienia medialne. Jeśli pracujemy w korporacji międzynarodowej, to pierwsze kroki skierujemy do strony datalost.org, która rejestruje takie incydenty raportowane przez media anglojęzyczne i zbiera je w systematyczny sposób. W hierarchii skuteczności na kolejnym miejscu są incydenty z branży i instytucji o podobnym profilu. Informacja o wpadce konkurencji w pierwszej chwili wywoła być może satysfakcję, ale w drugiej będzie skutkować refleksją, które z zaniedbań w tamtej firmie mają miejsce także u nas. Wracamy więc do studiów przypadków, o których pisałem powyżej. W prezentacji dla zarządu oraz kadr kierowniczych istotne jest posługiwanie się językiem dla nich zrozumiałym. Personel techniczny zaludniający zwyczajowo działy bezpieczeństwa ma tutaj niestety tendencję do dryfowania w stronę technikaliów mających nieraz niewielkie przełożenie na rzeczywistość. Na prywatną czarną listę należy wpisać odwoływanie się do najlepszych praktyk inżynierskich jako argumentu, że coś należy zrobić albo czegoś należy nie robić. Najskuteczniejszym językiem jest tutaj język pieniędzy. i tutaj znowu warto zajrzeć na stronę datalost.org, bo starannie gromadzi ona informacje o stratach ponoszonych przez konkretne firmy. Można się z niej na przykład dowiedzieć, że firma Heartland Payment Systems HPS, w której w 2008 roku doszło do rekordowego wycieku danych kart kredytowych 130 miliony osób, zauważyła wyciek dopiero pół roku później. W samych tylko odszkodowaniach dla osób poszkodowanych oraz operatorów kart kredytowych musiała zapłacić prawie 70 milionów dolarów, a jej kurs giełdowy z dnia na dzień spadł prawie do połowy wartości i powrócił do poprzedniego poziomu dopiero po półtorej roku. Straty finansowe z tytułu utraty kontroli nad danymi wrażliwymi można szacować na podstawie trzech podstawowych źródeł. Pierwszym z nich są przepisy prawa. W Polsce od bieżącego roku GIODO może nakładać jednorazową karę w wysokości do 50 000 złotych oraz, co może mieć o wiele gorsze konsekwencje, nakazać zaprzestanie przetwarzania danych. Wyciek danych może także skutkować koniecznością np. czasowego zamknięcia dziurawego serwisu internetowego. Najbardziej spektakularnym przykładem z ostatnich miesięcy jest zamknięcie serwisu PSN i Curiosity przez Sony. Straty z tego tytułu idą w miliony dolarów. Na rynku międzynarodowym wartościowym źródłem szacunków są coroczne raporty Ponemon Institute. Co sto w data breach, wyznaczają one górną granicę kosztów incydentu. Biorąc pod uwagę często pomijane konsekwencje takie jak straty wizerunkowe czy utracone korzyści los biznes. W raportach Ponemon średni koszt incydentu wycenia się według liczby utraconych danych osobowych, licząc $140 za jedną osobę. Zatem w przypadku HPS, biorąc pod uwagę szacunek z 2009 roku, koszt całościowy mógł sięgnąć ponad $7 miliardów, licząc utracone korzyści i długotrwały spadek wartości firmy. Z punktu widzenia organizacji międzynarodowych ciekawe mogą być również publiczne raporty brytyjskiej FSA Financial Security Agency. Można z nich korzystać tak jak z raportów GIODO Gap Analysis. Stąd wszakże różnicą, że kary nakładane przez FSA wynoszą nieraz i kilka milionów funtów. Częstym argumentem sceptyków jest przekonanie, że nasza organizacja jest zbyt mała, by zainteresować włamywaczy lub nie przetwarza danych osobowych. Takim należy przypomnieć, że firma może paść również ofiarą zwykłego ataku oportunistycznego. Na przykład w 2008 i w 2011 roku miały miejsce masowe ataki, których ofiarami padały strony prywatne i firmowe po 500 000 za każdym razem. Ataki były prowadzone przez automaty, a dziurawe strony stawały się rozsadnikami złośliwego oprogramowania i linków do stron porno czy podejrzanymi medykamentami. Poza wieloma polskimi firmami i organizacjami incydent taki przydarzył się na przykład w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wiele firm padało też ofiarami ataków o charakterze czysto chuligańskim. Spotykało to też instytucje publiczne, na przykład Sąd Okręgowy w Częstochowie. Poza oczywistą kompromitacją wizerunku organizacji, przypadek taki może skutkować szybkim wpisaniem danej strony na jedną z wielu czarnych list Google Safe Browsing, Microsoft Phishing, Twitter, OpenSense, WebSense, co będzie skutkowało wyświetlaniem ostrzeżeń przed wejściem na stronę naszej organizacji przez przeglądarki i wyszukiwarki. Często przez wiele miesięcy po ataku. Pewnym problemem kulturowym w Polsce jest specyficzny monumentalizm, który każe pisać polityki bezpieczeństwa w sposób nadmiarowy. W firmie, gdzie cała polityka zmieściłaby się na pół kartki A4, podejmuje się, z góry skazaną na porażkę, próbę wdrożenia skopiowanej z sieci polityki zajmującej 120 stron, właściwej być może dla banku czy korporacji. Porażka wdrożenia czegoś takiego jest gwarantowana. Polityka musi wynikać z potrzeb firmy, kontekstu i przepisów prawa. Drugi problem kulturowy to pisanie polityk i standardów przy pomocy charakterystycznego bełkotu, stanowiącego połączenie źle pojętego języka prawniczego, technicznego i silenia się na języku urzędowy. Zwroty takie jak niniejszy, przedmiotowy czy iż należy wpisać na czarną listę, a polityki pisać językiem precyzyjnym, ale zrozumiałym. Niestety, w praktyce oznacza to, że to właśnie rolą działu bezpieczeństwa będzie przetłumaczenie pisanych niekiedy tym stylem wymagań prawa na język zrozumiały dla ludzi. Nie ma szans zadziałać coś, co nie zostanie zrozumiane przez adresatów. W każdej organizacji trafiają się pracownicy podchodzący do nowych lub istniejących zasad w sposób sceptyczny lub lekceważący. Nie należy udawać, że ich nie ma ani ignorować ich opinii. Spełniają oni istotną rolę jako specyficzna kontrola jakości, która może pozwolić na wyłapanie zaleceń nadmiarowych czy wręcz bezsensownych i w rezultacie bardziej przeszkadzających w pracy organizacji niż poprawiających jej bezpieczeństwo. Często takie osoby reagują sceptycyzmem na niedostateczne, bo tak jest napisane, uzasadnienie konkretnych decyzji i kiedy go otrzymają, bo nasza konkurencja została dokładnie za to ukarana. Realizują go z pełnym zaangażowaniem. Naturalnym zjawiskiem jest też istnienie pewnego odsetka osób, które po prostu mają w nosie wszelkie zasady. W ich przypadku działa jedynie egzekwowanie odpowiedzialności zgodnie z regulaminem i zasadami wynikającymi z prawa pracy, do zwolnienia włącznie, a do tego niezbędne jest pełne zaangażowanie kierownictwa i zarządu organizacji, od którego zaczęliśmy ten artykuł.